Tam coś jest. Tam coś jest. Co i dlaczego warto zobaczyć w Lubuskiem? Zaprasza Krzysztof Chmielnik.
Witam Państwa w kolejnym odcinku naszej audycji. Moim gościem dzisiaj jest Krzysztof Federowicz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Powiedz coś o sobie.
W tej chwili prowadzę winnicę Miłosz, w Łazie koło Zielonej Góry. Aha. Jestem takim aktywnym działaczem ruchu miejskiego w Zielonej Górze. Dużo mówimy o turystyce i o potrzebach właśnie z tym związanych.
Z tego co wiem, to jedną z takich turystycznych inicjatyw ostatniego czasu jest marsz. Przypomnij mi nazwę.
Znaczy są spacery winiarskie.
Spacery winiarskie. Z tego co czytałem, to trzeci już jest.
Tak, to jest trzeci spacer winiarski, z tym, że to organizatorem jest Fundacja Gloria Monteverde Przemka Karpowskiego i Gazeta Wyborcza. To jest ich akcja. Natomiast my jako ruch miejski też...
Ale widziałem ciebie na czele tego pochodu.
Tak. Ja prowadziłem oczywiście ten jako ostatni spacer. To była ulica Słowackiego, ulica Wodna. Tamte rejony. Zaczęliśmy przy Partyzantów, przy Komendzie, ponieważ obok jest taki domek winiarski, bardzo fajny.
Aha. I sławna promenada o nazwie Loptenc?
Tak, szliśmy tą promenadą. Tak jak kiedyś ona wyglądała, ona kiedyś prowadziła tak naprawdę aż od wieży Braniborskiej przez Loptenc, aż do wieży Bismarka. To był taki szlak turystyczny kiedyś w Zielonej Górze.
Aha, czyli aż tak.
Aż tak. To był potężny szlak turystyczny, bo to był widok na południowe tak naprawdę skłony Zielonej Góry porośnięte winoroślą. Tam właśnie mamy kaplicę, którą wzniesiono w 1314 roku. Aha. Na upamiętnienie takiego wydarzenia, gdy mieszkańcy uciekli z miasta przed zarazą i ocaleli właśnie na winnicy. Ta kaplica do dzisiaj stoi w nieco zmienionej formie, natomiast te fundamenty są takie same.
To taki przykład jest niewykorzystanych możliwości turystycznych samego miasta, które poszukuje jakiegoś swojego wyznacznika. Niby chce być winiarskie, ale tak naprawdę jeśli idzie o atrakcje winiarskie, to jakoś tak, nie bardzo.
No, Zielona Góra to jest jedyne miasto w Polsce o tradycjach winiarskich. Jedyne miasto, które ma piwnice winiarskie, które ma architekturę winiarską.
Ile tych piwnic jest? Przypomnij.
To znaczy, to trzeba by przeanalizować książkę Mirosława Kuleby, topografia winiarska Zielonej Góry. On tam wymienia chyba kilka tysięcy obiektów. Natomiast samych piwnic, takich stricte winiarskich, na pewno jest kilkaset w mieście. Wszystko gdzieś tam dosłownie pod ziemią, w tym sensie, że nie do wejścia, tak? Nie do wejścia dla turysty, nie do wejścia dla mieszkańca.
Szkoda.
Byliśmy tam przy Wodnej w piwnicy takiej z 1791 roku, takiej piwnicy wbitej w stok prowadzącej od Wodnej, nie pamiętam do jakiej ulicy. W każdym razie taka piwnica o długości 50 metrów na trzech poziomach, ona się rozpościera, więc tam był taki region, rewir winiarski, Rodeland, i właściciel tego Rodelandu, tego całego wzgórza, miał dużą piwnicę, no bo ten rewir był rzeczywiście bardzo, bardzo duży. No ale tak jak się patrzy na mapy przedwojenne Zielonej Góry czy Greenberga, no to widać zaznaczone winnice praktycznie wszędzie, bo miasto porastało 750 hektarów winnic. Dzisiaj tyle winnic jest na terenie Wiednia. No i miasto nic nie robi z tą marką. Markę mamy gotową.
No gotową właśnie.
Gotową, aż się prosi. Naprawdę turyści przyjeżdżają na te winnice w okolicach Zielonej Góry i mówią, że nie mają po co przyjechać do miasta.
No jeśli tak, bo to poza winobraniem, który słabo z winiarstwem jest związany, że to raczej jest rodzaj takiego typowego jarmarku, nazwałbym to dożynkowego, który jest...
No to jest takie święto miasta ma każde miasto w Polsce, no tak właśnie. Naprawdę. Jeśli chodzi o te winiarskie historie podczas winobrania, już nie jest tak źle, bo to jest chyba 30 winnic mamy zarejestrowanych, oficjalnie sprzedających wino w województwie i tam te winnice się wystawiają pod ratuszem. Pamiętasz, 10 lat temu nie było żadnej winnicy.
Pamiętam.
Przeskok jest ogromny, tylko ja bardzo żałuję, że miasto, nowe miasto, tak, które jest przecież tak potężne, a tak duże obszarowo, że władze jakoś nie kreują powstawania winnic.
No tak, ale w Zaborze jest ta wspólna.
Tak, ale tam Zabór to już nie jest Zielona Góra, prawda? Same miasto, jednak turyści, którzy przyjeżdżają do miasta, chcieliby pójść do jednego, drugiego wine baru, czyli miejsca, gdzie mogą spożyć lokalne sery, lokalne jakieś frykasy i do tego napić się wina. I fajnie, gdyby to było usytuowane jeszcze na jakiejś winnicy w mieście.
No ale wyobraźmy sobie, że już jesteśmy u ciebie na winnicy. Ugościłeś nas bardzo sympatycznie. I co byś swoim gościom patrzącym przed siebie, widzącym Zabór, co byś mógł powiedzieć o tych tradycjach winiarskich, czy tradycjach tego stoku, na którym jest ta duża winnica, czy sam Zabór?
No sam Zabór tam rzeczywiście też, jeżeli spojrzeć na stare mapy, czy to mapy z XVIII wieku, czy z początku XX wieku, między Łazem i Zaborem widzimy na wzgórzu winnicę, tych winnic w okolicach tych wsi i Zaboru, i Łazu, i Przytoku. Było sporo, bo tak jak pamiętam z opracowania Bogdana Kresa, w latach 20. bodajże w Przytoku było 30 kilka hektarów winnic, podobnie w Zaborze, a w Łazie 20, więc tam wszędzie były winnice. Te tradycje winiarskie były żywe od 1150 roku, bo tak się datuje powstanie winiarstwa na tych terenach.
Z tego, co pamiętam, to swego czasu uprawiając w pewnym sensie turystykę w okolicach Łazu, natrafiałeś na stare szczepy winne.
Tak, tak, bo gdy pójść w miejsca zaznaczone właśnie na starych mapach, gdzie były dawniej winnice, a te winnice były zaznaczone na starych mapach, możemy znaleźć stare krzewy winorośli. Aha. Znaczy tak się zdarzyło akurat na zachód od Łazu, gdy poszedłem. Zaraz przyjechali ampelografowie z Niemiec, ogłosili sensację tak naprawdę, taką enologiczną, bo okazało się, że rosną tam w stanie dzikim krzewy Vitis vinifery, czyli winorośli szlachetnej. Co inaczej, jak taki kundelek sobie rośnie, odporny i na mrozy, i na choroby, ale kiedy rośnie Pinot Noir, Pinot Gris, kiedy rośnie Gewürztraminer, kiedy rośnie Riesling w stanie dzikim, przynajmniej od 70 lat, zaniedbany przez człowieka i rodzi, i widzimy te pędy gdzieś na sosnach wysoko, no to jest jakiś cud, tak? Oni powiedzieli, że ty musisz tu zbierać ze strażą pożarną to grono. Ale wzięli właśnie pędy do badań genetycznych i dla nas to jest ogromny skarb. Ponieważ mamy własne klony, czy to Rieslinga, czy to Pinot Noir, a takich klonów jest kilkanaście, czy kilkadziesiąt na świecie, bo jeżeli dana roślina w jednym miejscu rośnie kilkaset lat, no to ona już jakimś genem się różni od oryginalu. Idealna jest do rozmnażania, bo tym klonem my się możemy różnić od reszty. Natomiast to jest kolejny taki zaniedbany temat, jak cały Zabór, jak Bojadła, jak Trzebiechów, jak Zielona Góra, zaniedbany przez władzę, czyli nic w tym kierunku nie zrobiono. Bo tak.
Te opowieści o każdej z tej miejscowości są właściwie, mam takie osobne, przekonanie, no. Osobne, jednocześnie nadzwyczajnie bogate, pełne tajemnic. Tak jakby chociażby Zabór. To jest takie miejsce zacne, historyczne, związane z... Nie wiem, ja odkryłem, że ten pałac był częściowo zbudowany czy zrewitalizowany w XVII wieku za pieniądze z Podwiednia, które Dinewald przywiózł, był podobno w oczywiście wiedeńskiej.
Tak. Rzeczywiście, tylko że były kilka lat temu prowadzone badania, które obaliły tę teorię. W tym sensie, czyli że okazało się, że pałac czy zamek jest znacznie starszy niż sądzono, przynajmniej o 100 lat. Więc nie wzniesiono go w połowie XVII wieku, jakby przekonywało to podanie, tylko...
Że nie wzniesiono, tylko on za te pieniądze rozbudował ten.
No, czy kupił.
Bo też kupił. Z tego, co wiem, to gdzieś też jest miejsce jego pochówku zaniedbane w okolicy.
To znaczy, to takie miejsce jest w Łazie. Była kaplica należąca właśnie do tej rodziny i tam były szczątki Fryderyka Augusta. Natomiast w latach 70. człowiek, który miał obok posesję, zakupił to miejsce, gdzie był cmentarz dawniej, gdzie ta kaplica stała. Wszystko rozrył, zniszczył. Kości wysypały się na drogę prowadzącą z Zielonej Góry do Zaboru i to długo tam sobie leżało. Natomiast takie rzeczy działy się za przyzwoleniem władz, no bo to przecież było niemieckie, to było obce, to nie było polskie. Rozbierano pałace na tych ziemiach tylko dlatego, że należały do niemieckich rodzin. Robiono to po wojnie. Więc no to jest barbarzyństwo. Barbarzyństwo oczywiście. Z tym, że dzisiaj jak mówimy o pałacu w Zaborze, to ja lubię gadać, ale wkurza mnie już to gadanie, bo z tego gadania niewiele wynika. Do tego pałacu dalej nie można wejść. No jest tak, winnica kiedyś... w Zaborze, jest wino, jest chateau, natomiast co z tego, jak turysta odbija się od drzwi?
No to jest taka, moim zdaniem też żal w każdym razie, że centrum winiarstwa nie powstało w tym pałacu, bo moim zdaniem byłoby to znakomite miejsce. Zapewne tam są piwnice, znasz te piwnice w tym pałacu?
Oczywiście, że wszystko tam jest co trzeba i nie trzeba było budować centrum winiarstwa. Ale to są niezrozumiałe jakieś takie polityczne historie
i
posunięcia.
Tym bardziej, że obiekt jest we władaniu państwa, nie jest...
Tak, jest, należy do Urzędu Marszałkowskiego. Ten sam urząd zbudował Centrum Winiarstwa. Wtedy nie dało się, i do dzisiaj jakoś nie daje się udostępniać dla ruchu turystycznego tego pałacu, chociaż był taki projekt, żeby te pieniądze z RPO, duże na kulturę, które były w tym rozdaniu, właśnie przeznaczyć w całości. Aha. Czy w dużej większości na pałac w Zaborze, żeby zrewitalizować, chociaż ta rewitalizacja dzisiaj się z czymś najgorszym chyba kojarzy, bo rewitalizacja polega często na niszczeniu, więc nie mówmy rewitalizacja, ale odtworzyć te dawne założenia parkowe, a to był ogród w stylu francuskim, takie ogrody no tak, mamy gdzieś tam
z drugiej strony, z drugiej strony musimy mieć świadomość, że przeszłość tego pałacu w Zaborze jest związana z żoną ostatniego cesarza niemieckiego. Puryści twierdzą, że nie należy mówić o Herminie cesarzowa. Nieporuszona w sferze publicznej głębia historyczna tego miejsca z tymi nadzwyczaj ciekawymi koneksjami powoduje, no tak. że
To jest historia tego... Europy, Hohenzollernowie, to jest historia Europy, prawda? Co byśmy nie mówili o Sasach, August II, August III, to też jest historia Europy. Oni sobie wędrowali między Dreznem a Warszawą przez Brody, gdzie był
Pałac Bila. Miód na moje serce, ponieważ ja też uważam, że Lubuskie jest, głosiłem takie swego czasu hasło, może niezbyt publicznie i wąskim gronie, że jesteśmy najbardziej europejskim fragmentem Polski, Lubuskie. Właśnie z powodu tych koneksji, tych powiązań europejskich poprzez te rody cesarskie. Mogę tylko tyle powiedzieć, że trafiłem na informację, że Maria Reuss, ta, która była właścicielką Trzebiechowa, była prawnuczką carycy Katarzyny II. Odkryłem genealogiczne związki.
No właśnie.
A jednocześnie jej siostrzenica była carycą Bułgarii. O. Czyli to pokazuje, że tutaj się działy rzeczy, o których warto jest sobie przypomnieć. Możemy się przeprawić na drugą stronę Odry do Bojadeł.
Tak, wspaniały pałac barokowy. Dla mnie to jest perła architektury barokowej. Najpiękniejszy obiekt architektoniczny tutaj w tym województwie. I na pewno zasługuje na wpisanie na listę UNESCO, podobnie jak Zabór.
Aż tak.
Tak, tylko oczywiście należy ponieść pewne nakłady. Trzeba to odbudowywać, wyposażyć, tak jak było dawniej. Założyć, odtworzyć te parki tak, jak wyglądały. Ale wracając do Bojadeł, pałac znalazł właściciela, w końcu trafił w dobre ręce.
Ale który to jest właściciel po wojny? Z tego, co ja liczyłem, to nie wiem, szósty albo siódmy?
Tak, tylko większość tych właścicieli, to znaczy ten pałac był w niezłej kondycji jeszcze do końca lat 80. Ja tam byłem właśnie na początku lat 90., gdzie mieszkańcy Bojadeł wyciągali parkiet, deski, schody na opał. Tam były parkiety oryginalne, dechy, podłogi. Wszystko było tak, jak trzeba i to przetrwało okres komuny, bo tam był jakiś ośrodek kolonijny. Natomiast kiedy upadły te firmy po transformacji ustrojowej, to też jakby bezpańskie stały się te pałace. No i ludzie się na to rzucili.
Tubylcy skorzystali.
Ja wiem, tubylcy stracili, bo skorzystali nieświadomie, ale pozbyli się perły, która mogła przyciągnąć turystów, dzięki której mogliby żyć dostatnio. No ale jest ten nowy właściciel, Arek Michoński, i on...
Jakaś akcja jest szykowana przez konserwatora.
Tak, tak. I on szuka pieniędzy na remont tego obiektu. Chce go oczywiście udostępniać. Takie pałace niedaleko, bo na Dolnym Śląsku to są... Wystarczy podjechać do Blenia, gdzie byłem niedawno. Tam jest pałac i zamek na wzgórzu. I oba obiekty tętnią życiem. To znaczy... Można tam wynająć pokój, można coś zjeść, można zwiedzić sale, które są salami muzealnymi. No jest fajnie, tak? Natomiast tutaj, no my, mimo że tak historycznie jesteśmy Dolnym Śląskiem, to u nas w dziedzinie tych zabytków naprawdę nic się nie dzieje. Co z tego, że będzie mówić o bojadłach, o zaborze, jeżeli nie możemy tego zobaczyć z bliska. W tej chwili ten pałac w Zajabłych...
No możemy Zapłotu oglądać.
Znaczy w tym miesiącu pałac Bojadłów jest udostępniony dla turystów. Właściciel...
Aha, czyli szanowni państwo, skorzystajcie z możliwości. Piękna wycieczka poprzez prom.
Tak.
Bojadła to jest wieś wzmiankowana w XII wieku, a więc bardzo, bardzo szacowna. To, co jest ciekawostką w organizacji tego założenia parkowo-pałacowego, to jest to, że ta główna oś komunikacyjna biegnie niejako nie wzdłuż, tylko w poprzek, czyli po lewej stronie drogi od Zielonej Góry jadąc jest pałac, a po prawej jest park mocno zaniedbany, który właściwie nie wygląda
jak park.
To jest, los parków jest równie smutny jak los pałaców. Nie mamy takiej świadomości, że parki ulegają destrukcji poprzez zaniedbanie, zwyczajnie. Tam nie trzeba niczego wycinać, wystarczy, że samo to rośnie. Taką jest ciekawostką, czy ty byłeś na wydmie Cypel?
Nie.
Nie byłeś na wydmie Cypel? To przed wojną nazywało się Windmühle Berg, czyli wzgórze wiatraczne.
A mówisz o Bojadłach.
O Bojadłach.
To nie wiedziałam, że się tak nazywało. Tak, tam rzeczywiście jest
ciekawostka.
Taki pustynny krajobraz i rzeczywiście byłem. Tak, warto, jadąc do Bojadłów, warto
mijając
to
kościółek
zobaczyć.
Szachulcowy, też bardzo, bardzo piękny. Wyjechać w kierunku cmentarza i sobie zrobić piknik na szczycie Windmühle Bergu.
No nie ma tego wiatraka, o którym mówisz już.
Tam były chyba dwa na starych zdjęciach, widziałem. Chyba w takim smutnym trochę nastroju nasze spotkanie dzisiaj przebiegło, ponieważ z takim smutkiem stwierdzamy, że szanse na rozwój turystyki w okolicach Zielonej Góry i w ogóle w województwie są nieprawdopodobne. I być może jednym z powodów, że nie mamy przekonania do odtwarzania wartości tych obiektów jest to, że nie znamy tych opowieści, które są związane z tymi obiektami. A są to opowieści z jednej strony także silnie związane z polską historią, tak jak mówiliśmy o Pałacu w Zaborze, jak również z historią europejską, którą warto jest sobie uzmysłowić.
Problem jest w tym, że jak twierdzą socjologowie, potrzeba 150 lat, żeby nowa ludność, a ta ludność tu napłynęła gdzieś 70 lat temu, utożsamiała się z miejscem, w którym zamieszkuje. Ja myślę, że problem jest w tym, nie w opowieściach. Fajnie, że znać te opowieści, ty je znasz, parę osób je zna, natomiast ludzie muszą czuć się tutaj gospodarzami. Muszą wiedzieć, poznać tę historię i uznać tę historię za swoją, a nie za obcą. Natomiast zawsze w szkole i do dzisiaj tak jest. Mówi się, że to nie nasza historia.
Żegnamy się zatem z państwem z takim przesłaniem. Udajmy się do zaboru, popatrzmy sobie chociaż przez płot, a może nam się uda wejść do tego parku. Oglądnijmy ten piękny zabytek. Pojedźmy potem do Bojadeł. Wejdźmy na wydmę Cypel i polubmy te miejsca, bo tu jesteśmy gospodarzami, one są teraz nasze. Warto jest przyspieszyć ten proces, nie czekać aż 150 lat, tylko dzisiaj już uznać...
Nie ma czasu na to.
Bo to zniknie. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz moim gościem był pan Krzysztof Federowicz. Dziękuję.
Dziękuję.
Do usłyszenia.
Tam coś jest. Tam coś jest. Co i dlaczego warto zobaczyć w Lubuskiem.